Na tej sesji podzielę się troszeczkę świadectwami pewnymi, ale też parę słów też takich będzie do przyjęcia. Otwórzmy sobie jeszcze raz 2 Koryntian, 9 rozdział. Każdy tak, jak sobie postanowił, w sercu, każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, postanowił w sercu. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. A więc zwróć uwagę, to ty decydujesz. Nie z żalem albo z przymusu. Zatrzymam się na tym. Byłem kiedyś na dużej konferencji organizowanej w Polsce i osoba, która organizowała tę konferencję, chciała na każdej sesji zbierać finanse. I co jedną sesję widziałem, że to już prawie przechodziło w manipulację. I pomyślałam, niedobrze mi się robi. Wiecie, można wyczuć, czy ktoś manipuluje po to, żeby wyciągnąć pieniądze od ciebie. To się da wyczuć, dlatego że każda osoba jest istotą duchową. Czy naprawdę ktoś od serca daje jako dar? To się da wyczuć. Tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu. Dlaczego to jest ważne? Bo ochotnego dawcę Bóg kocha. Jeśli chcesz doświadczać miłości Boga, a wierzę, że tak, to potrzebujesz to dawać od serca Jemu. Jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o ilość, tu chodzi o twoje serce, o jakość. I potem jest obietnica. Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Posłuchaj mnie. Bóg ma moc udzielić każdemu obficie wszelkiej łaski. Nowe przymierze opiera się na wierze i na łasce. Więc jeśli cokolwiek chcesz z nowego przymierza wziąć, to musisz mieć łaskę. To z łaski to otrzymujesz. Udzielić obficie wam wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, zwróćcie uwagę, zawsze wszystkiego pod dostatkiem. To znaczy, że nie ma braków. Mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Hojnie ułożyć. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew was i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Ten, który daje ziarno siewcy. A więc Bóg daje ziarno siewcy. Da i pomnoży zasiew wasz. I potem mówi, przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Jeśli my jesteśmy Bożą sprawiedliwością w Chrystusie, a przynajmniej powinniśmy być, to potrzebujemy wydawać owoce tej Bożej sprawiedliwości w naszym życiu. Amen? Nie wystarczy powiedzieć, jestem Bożą sprawiedliwością w Chrystusie, halleluja. To jest prawda, jeśli jesteś, to wydawaj owoce. Pokaż to, że jesteś. Papugę można nauczyć powtórzyć wszystkiego. A tak ubogaceni we wszystko, ubogaceni. Kto to jest ubogacony? Ten, który otrzymał jakieś bogactwo. Gdy Bóg uczył mnie tych rzeczy i zacząłem to stosować w wierze, powiem wam, otrzymałem dziedzictwo po moim ojcu, który zostawił na wschodzie, Myśmy się jako rodzina starali i nic z tego nie było. Ciekawa historia. Pomyślałem, ale modliłem się o to, ale nic nie było. Pomyślałem, no trudno, przepadło. Ale potem moja siostra powiedziała, ja się tym zajmę. Dobrze, zajmij się. Wychodziła te papiery, to był ostatni moment. Myśmy mieli nawet sądowy, że tak powiem, akt sądu, co żeśmy tam zastawili. Wziąłem te papiery, mój trzeba było rzeczoznawcy. Poszedłem do pewnego człowieka, on to mniej więcej wycenił i oddałem to siostrze. I to nie były jakieś wielkie pieniądze, to co ten człowiek wycenił. Ona poszła z tym normalnie do urzędu. Urzędniczka to zobaczyła i powiedziała tak. To jest za mało wycenione. Ja to dam do naszego eksperta i 3 razy więcej wycenił to. Boża przychylność. Oczywiście nie otrzymaliśmy 100% zwrotu, dlatego że prawo nie przewidywało tego w Polsce, ale otrzymaliśmy 3 razy więcej niż się spodziewaliśmy. Kiedy moja mama odeszła, mieszkanie, w którym ona mieszkała, to jest mieszkanie z mojego dzieciństwa, dostałem za darmo w prezencie. Bo siostra zrezygnowała i powiedziała, ja nie potrzebuję brata, to jest dla ciebie. Zrezygnowała coś od siebie. Dostałam za darmo mieszkanie. To jest przychylność, prawda? A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Sprawowanie tej służby, jakiej służby? Dawania, siania. Nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Ja byłem Bogu bardzo wdzięczny za to, co dla nas zrobił. To był dla mnie cud, ja się nie spodziewałem tego. Wiecie, ja nie lubię chodzić po urzędach. Bóg to scedował na moją siostrę, ona się tym zajęła. Ja nie musiałem chodzić, to do mnie przyszło po prostu. Przelew na konto. To jest przychylność. Czy ja się spodziewałem tego mieszkania po mojej mamie? Nie. To był dar po prostu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii. To jest, kiedy dajesz, siejesz. Modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. A więc ci, którzy sieją w mądry sposób, zaraz będę o tym mówił jeszcze, Boża łaska na nich spływa, Boża przychylność, Boże błogosławieństwo. I chcę wam coś powiedzieć. To jest rozpoznawalne nad życiem człowieka. To nie jest coś, że ty się starasz o to, zabiegasz o to, walczysz o to. Nie. To jest coś, co spływa na ciebie z nieba. Siada to na tobie i to przyjmujesz. I widzisz to po prostu. Jesteś Bogu wdzięczny. A wdzięczność otwiera twoje serce. Nie będę się powtarzał. Mówiłem, za ostatnie 17 lat, bo ja robię sobie zestawienie, oprócz 10% średnia tego, co zasialiśmy, to następne 10%. Średnia z 17 lat. Z tego Pan dał nam zwrot 37%. Czyli za 10, nie mówię o dziesięcinie, mówię o za siebie. Za 10% dodatkowych otrzymaliśmy 37%. Niezły zwrot. Widzicie, to są fakty i liczby. Nie można temu zaprzeczyć. Z tym się nie dyskutuje. Zauważcie, że Biblia mówi, że Bóg daje ziarno i od nas zależy, co my z tym ziarnem zrobimy. To nie zależy już od Boga. Widzisz, to zależy od Twojego serca. Można to ziarno całkowicie przejeść? Masz takie prawo? Tak. Czy Bóg się będzie na Ciebie gniewał? Nie. Czy Bóg Cię dalej będzie kochał? Tak. Ale pewne rzeczy zatrzymasz nad swoim życiem. Więc to od Ciebie zależy. Możesz część tego zasiać, więc każdy decyduje o wielkości zbioru swojego. Najpierw siejemy w glebę, która przynosi owoce po to, żeby otrzymać zbiór. Tak jak powiedziałem, znajdź dobrą glebę. Kiedy ja odkrywałem te rzeczy, dzięki Bożej łasce, zacząłem się zastanawiać i powiedziałem, Panie, chcę zasiać w dobrą glebę, która może przynieść największy plon. Pokaż mi, gdzie. I Bóg pokazał. Wtedy ta kwota dla mnie była prawie astronomiczna. Ale ja to zrobiłem w wierze, znając Boże zasady, Bożą wolę. Zrobiłem to świadomie. W tym nie było żadnych emocji. To był mój świadomy wybór poprzez wiarę. Wiarę w co? Wiarę w Boże Słowo i Jego obietnicę. To była gleba, która w tym czasie przynosiła duże owoce dla Bożego Królestwa. Nie siej najpierw w piach. Ja się kiedyś zastanawiałem, Panie, co to jest piach? No piach, piach. Jest gleba, jest piach. Sianie w piach jest bez sensu, z tego nie ma plonu. I zrozumiałem coś. Potrzeby wokół Ciebie zawsze będą. Kiedy dajesz, gdybyś wszystko dał ubogim na ulicy, czy to jest złe? Nie, to nie jest złe. Ale z tego nie masz plonu. To siejesz w potrzebę. Ja nigdy nie daję wtedy takich dużych pieniędzy, nie dawałem, ale zawsze coś dawałem. Zbierałem od tych ludzi błogosławieństwo. Niech Pana Bóg błogosławi. Nawet alkoholicy mnie błogosławili na ulicy. Więc zrozumiałem, że muszę znaleźć najpierw dobrą glebę. Ja wiedziałem, że Bóg ma troskę o wdowy, o ubogich, o biednych, o bezdomnych. Wiedziałem o tym. Czy nie miałem serca dla nich? Miałem. Ale w swojej mądrości wiedziałem jedno. Ja muszę najpierw zebrać tyle, żeby bez problemu dawać w potrzeby, a jednocześnie mieć zwrot, czyli żeby to przychodziło, plon żeby przychodził. To jest mądrość. I tak jak wam powiedziałem, najpierw 3 lata wszystko siałem. Takie potrzeby zawsze będą wokół nas. Ale kiedy nie masz zwrotu, nie masz plonu, to nie masz co dać. Chciałbyś dać, ale nie masz co. I to jest trudne wtedy. Następna rzecz. Bóg daje nam chleb na pokarm i ziarno na zasiew. Od nas zależy, czy i ile otrzymamy ziarna na zasiew. Jeśli Bóg zobaczy, że stajesz się siewcą, da ci coraz więcej ziarna. Dlaczego? Po to, żebyś miał większy plon. Zbierając większy plon, będziesz znowu mógł więcej dać. Twoje dziesięciny wzrosną, twoje ofiary wzrosną, twoje sianie wzrośnie, więc znowu przyjdzie większy plon. I Bóg to tak ustanowił w swoim królestwie, że to tak powinno funkcjonować. I to tak funkcjonuje. Więc Bóg daje ziarno siewcy, a nie temu, który przejada. Oczywiście Bóg nie chce, żebyś głodował i spał pod mostem, w cudzysłowie. Więc każdy ojciec jest zobowiązany zabezpieczyć swoje dziecko, żeby nie spało pod mostem, żeby miało co jeść, co się ubrać, prawda? Ale czy to jest obfitość? Nie. To jest takie przeżywanie, wegetacja może i ciągle gdzieś tam z tyłu głowy mówi. Przyjdą nowe rachunki, może to, muszę to oszczędzić, z tego zrezygnować, żeby jakoś przeżyć. To nie jest radosne życie. Więc Bóg też pomnaża nasz zasiew. A więc wysokość zbioru jest uzależniona od wielkości zasiewu i od właściwej gleby. Bóg daje nam to bogactwo, abyśmy mogli okazywać szczodrość. Nieraz widziałem ludzi w bardzo wielkiej potrzebie i to dotykało mego serca. I cieszyłem się, że mam, że mogę ich pobłogosławić. Nieraz to wywoływało łzy u tych ludzi. Myślę, że łzy wdzięczności. Dlatego, że oni potrzebowali bardzo. Widzisz, ale kiedy nie masz co dać, nie możesz pomóc człowiekowi. Nie możesz pomóc bratu czy siostrze. Dawanie jej siew to jest służbą. Ona wypełnia, ta służba wypełnia braki wierzących. Co to znaczy wypełnia braki wierzących? Jeśli twój brat czy siostra w Chrystusie ma jakiś brak, a ty masz, możesz zaspokoić ten brak. Wszyscy będą szczęśliwi. To jest też służba uwielbienia dla Boga. Kiedyś żeśmy z Piotrem odkryli, co jest prawdziwym uwielbieniem od Boga. Złożenie siebie na ofiarę Jemu. Innymi słowy, kładziesz się na ołtarzu i mówisz: Panie, zrób ze mną to, co zechcesz. Dawanie siew sprawia, że obfita łaska spływa na dawców. Przeczytam wam teraz kilka świadectw Bożych ludzi. Specjalnie sobie to napisałem. Jeden Boży mąż składał takie świadectwo. W 1979 roku pojechałem z Kanady na Florydę, aby spotkać się z pewnym pastorem, Roy Harternem, który nie tylko prowadził jeden z najszybciej rozwijających się kościołów w Ameryce w tym czasie, ale potem okazał się także być moim takim duchowym doradcą, ojcem. Usiadł obok mnie, to jest tłumaczenie z Google'a, więc troszeczkę może będę przestawiał, żebyście się nie martwili tym. Usiadł obok mnie i rozmawialiśmy o mojej sytuacji finansowej, w tym kilku istotnych kwestiach. Po naszej rozmowie przez kilka chwil zapytał mnie, ile dajesz? Powiedziałam mu moją ilość dawania, a on powiedział mi prawdę, która na zawsze zmieniła moje zrozumienie. Ty dajesz, kiedy czujesz się dobrze, ale nie dajesz, kiedy czujesz się źle. I powiedział tak, emocjonalne dawanie to jest tak jak dawanie, które jest przeklęte. Czy wiesz, co mówi Biblia? Przycisnął mocniej mnie. Jeśli nie dajesz Bogu tego, co On mówi, to jeszcze jest 20% jako kara. Musisz dołożyć do tego. Co? Nigdy nie słyszałem o czymś takim. Jeśli chcesz, aby wyjść z długów, kontynuował, musisz zacząć słuchać Słowa Bożego. Ale zaprotestowałem, mam rachunki do zapłacenia. Jego odpowiedź, zapłać rachunki najpierw Bogu, a potem On zapłaci twoje. Idź, wróć do Kanady, do domu i płać, co jesteś winien Bogu, a On zadba o to, co ty jesteś winien innym. Wydawało się, że najgorsza, to była to najgorsza z możliwych rad, którą usłyszałem w tym czasie. Ale w głębi duszy wiedziałem, że przyszło do mnie objawienie, którego nie rozumiałem wcześniej. Musiałem działać w tej sferze, więc ten człowiek miał służbę, ten Boży mąż. Więc zadzwoniłem do mojego sekretarza i powiedziałem: Marian, weź książeczkę czekową, zamierzam słuchać Boga. Mieliśmy 20 tysięcy w banku, to był fundusz służby, ale winni byliśmy 200 tysięcy. Więc zrobiłem tak. Zacząłem wypisywać czeki do 20 innych służb po $1000. Tak, żeby wydać wszystko. Do 20 służb, które znaliśmy, do każdej służby wypisałem czek na $1000 i wyczyściliśmy konto. To było w środę. W niedzielę pojechałem do kościoła. Na naszym rachunku służby było zero. Mój zbiornik benzynowy w samochodzie był prawie pusty, a mnie w kieszeni zostało 10 centów. Przyjechaliśmy do kościoła i kiedy była już zapowiedź, że będzie zbierana ofiara, Pan powiedział do mnie: daj mi te 10 centów. Byłem oszołomiony. Powiedziałem: Panie, Ty chyba żartujesz. Powiedziałem cicho: ja po prostu dałem Ci $1000 w środę, a teraz chcesz jakby zabrać mi te ostatnie 10 centów? Ponieważ czas ofiary się zbliżał, walczyłem przeciwko tym wewnętrznym głosom, sam w sobie, ale wiedziałem, że to Pan. Wiedziałem, że jeśli pójdę za tym, to wyjdę z pustą kieszenią. Zrobiłem to. Dał te 10 centów. W poniedziałek byliśmy w biurze i tam Marian powiedział: wiesz, leży pismo na biurku od takiej, takiej osoby. To był pewien ewangelista, człowiek, z którym oni się kiedyś spotkali, i ten powiedział mu bardzo wiele przykrych rzeczy, temu mężowi możemu. I powiedział tak, i mówi, że chciałem mu odparować, że nie lubię ciebie albo jeszcze coś innego i musiałem się powstrzymać za to. I to był właśnie list od tego człowieka. Myślałem sobie tak, to tylko list, więc pomyślałem, będę miał to z głowy, otworzę, przeczytam, zobaczymy. Jakież było moje zdziwienie, kiedy otworzyłem kopertę i zobaczyłem czek na $1000 i towarzyszące takie pismo. I ten ewangelista powiedział: Pan przemówił do mnie dzisiaj, aby wysłać to do Ciebie. Nie wiem dlaczego, ale ja po prostu posłuchałem Go. Nie mogłem uwierzyć, w co czytam. Spojrzałem na kopertę i zobaczyłem stempel pocztowy pokazujący, że zostało to wysłane w zeszłą środę, czyli wtedy, kiedy on postanowił to zrobić. Tego samego dnia, kiedy posłuchałem Boga i wyczyściliśmy nasz rachunek bankowy służby. To był dopiero początek. Zaczęliśmy otrzymywać czek po czeku i każdy list zawierał prawie to samo. Pan powiedział, żebym to wysłał to do Ciebie. I nasza posługa od tego zera w ciągu 6 miesięcy wyszła całkowicie z długu. Następne świadectwo. Kto słyszał o Benychinie? Większość. To jest jego świadectwo. Jak wiecie, on miał pewien problem w małżeństwie. Nawet był po rozwodzie. To jest ciekawe, bo wtedy, kiedy... Mogę wam coś powiedzieć. Miałem z nim 3 spotkania w śnie. I to jest ciekawe, że że w jednym śnie dziś wiedziałam, że on potrzebuje takiej pomocy i wsparcia, więc modliłem się za niego i to się potem okazało, że to był ten czas, kiedy on przeżywał bardzo mocny kryzys. Przeczytam to świadectwo. Kiedy Suzanne i ja przechodziliśmy przez 3-letni okres bolesnych zmagań, myślałem, że tracę wszystko. W tamtym czasie straciłem mój dom i moje małżeństwo. Odeszły moje dzieci. Prawdę mówiąc, myślałem, że postradałem też zmysły. To był najtrudniejszy okres w moim życiu. Ale kiedy przeszliśmy przez nasz rozwód, było jeszcze gorzej. Szczerze, czułem, jakby wszystko, na co pracowałem przez całe moje życie, było mi zabierane. Nie tylko materialnie, ale również emocjonalnie i duchowo. Nawet po posłudze do potężnych tłumów na całym świecie wracałem co wieczór do domu, do pustego domu. To było koszmarne. Straciliśmy Suzanne dom w Kalifornii, który nabyliśmy i odnowiliśmy. Straciliśmy nasze oszczędności, zabezpieczenie emerytalne i oczywiście pokój, taki wewnętrzny. To był przerażający czas, a jednak Bóg miał plan, prawdziwie zadziwiający plan. Dziś patrzę wstecz z zadziwieniem na to, co Bóg uczynił. Suzanne i ja jesteśmy szczęśliwsi niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy odbudowani jako mąż i żona. Nasza rodzina jest odbudowana. Nasz pokój umysłu jest odbudowany. Do tej pory Bóg odbudował tak wiele. Podczas gdy przechodziliśmy przez nasze zmagania, odwiedzałem co miesiąc naszego pastora, aby razem się modlić i rozmawiać. Pewnego razu byłem tam przez prawie 5 godzin. Byłem na kolanach, kiedy mój kochany pastor stał nade mną i modlił się. Ja płakałem, on płakał. W tym momencie nagle, szokująco, Bóg w wyraźny sposób do mnie przemówił i powiedział mi, aby uczcić mojego pastora kwotą $2000 miesięcznie do końca jego życia. Ta decyzja zmieniła wszystko, mimo że zrobiłem to jedynie przez posłuszeństwo. W tym czasie nie miałem pojęcia o wszystkim, co było dla mnie przygotowane. Mój akt posłuszeństwa był wszystkim, czego Bóg wtedy szukał. Tak więc wstałem, otarłem łzy z moich oczu i powiedziałem mojemu pastorowi, co Pan do mnie powiedział. Wtedy on wypowiedział do mnie prorocze słowa, teraz Pan Cię uczci. W drodze do domu Pan ponownie do mnie przemówił tak jasno i z mocą, że do końca życia tego nie zapomnę. Powiedział, ponieważ dziś okazałeś mi posłuszeństwo, Twoje straty zatrzymają się. Ponieważ dziś byłeś mi posłuszny, odbudowa nadejdzie. Ponieważ posłuchałeś mnie, obfitość nadchodzi. Uwierzcie mi, w tamtym czasie myślałem, że te wszystkie 3 obietnice są niemożliwe do spełnienia. W najlepszym przypadku miałem nadzieję, że słowo, które usłyszałem, odnosi się tylko do odbudowy finansowej. Któż mógł przypuszczać, co mnie czeka? Oczywiście ty i ja wiemy, że nie możemy sobie zakupić cudu, tylko głupiec w to wierzy. Zamiast tego Bóg szuka naszego posłuszeństwa, zwykłego posłuszeństwa. To wszystko, czego wtedy we mnie szukał. 7 dni później mój cud się rozpoczął. Kiedy Pam i Pat, wspaniała para z Teksasu, skontaktowała się ze mną, oznajmiając mi, że Pan przemówił do nich, aby spłacić mój dług. Byłem oszołomiony, słysząc, że szykowali się do spłaty wszystkich moich prawnych zobowiązań, które urosły prawie do kwoty $800,000. Mniej więcej miesiąc później odwiedziłem ich dom. Byłem zadziwiony, słysząc, że Pan przemówił do nich znowu. W posłuszeństwie temu, co Bóg do nich powiedział, zamierzali podarować mi miesięczny czek do końca mojego życia. W tamtym czasie cuda były oszałamiające. Sądziłem, że to wszystko, co Bóg miał zamiar uczynić, ale myliłem się, ponieważ żniwo trwa aż do chwili obecnej. On był kiedyś w takiej sytuacji, kiedy potrzebował bardzo dużo finansów na to, żeby zaplanować służbę. I mieli, wiecie, to jest służba międzynarodowa, która no po prostu masę pieniędzy też zużywa. Mieli $1,000,000 na koncie na służbę, a potrzebowali około 10 milionów. I on powiedział tak, weźmiemy ten milion i zasiejemy w Reinharda Bonkę, który służy w Afryce. Zasiali. Jego partnerzy mówili, pastorze, czy ty nie przesadzasz z tym? Może ty się zwracasz? To jest coś, on powiedział, że nie. Powiedział, mam takie przekonanie, potrzebujemy 10, potrzebujemy, no to zasiejmy to, co mamy. Zasiali i zwrot zaczął przychodzić. Podzielę się z wami jeszcze, przeczytam wam jeszcze kilka świadectw. 2. Pewien Boży mąż był w tym kościele i nauczał na temat właśnie tej ubogiej wdowy, która nakarmiła Eliasza. Pamiętam, jak usługiwałem na ten temat tego samego fragmentu kościele w Teksasie. Na koniec nabożeństwa podeszła do mnie kobieta prosząc o modlitwę. Zapytała, czy ją pamiętam, więc odpowiedziałem, że nie. Zaczęła mi opowiadać, jak się o nią modliłem w zeszłym roku. W tamtym czasie przebywała w zakładzie psychiatrycznym i chciała, żeby Bóg przywrócił jej umysł. Modliłem się o nią i została zupełnie uzdrowiona, chwała Bogu. Została w końcu wypuszczona z zakładu, ale nie miała dokąd pójść. Dlatego instytucja, którą opuściła, dała jej mieszkanie i pracę stróża. Chciała jednak całkowicie się uwolnić od tego miejsca, ale żeby to osiągnąć, potrzebowała finansowego cudu, potrzebowała nowej pracy i nowego mieszkania. Dopiero skończyłem uczyć o Eliaszu, który powiedział wdowie, żeby najpierw jemu dała tę ostatnią drobinę oraz o tym, że jej krok wiary otworzył Boże nadnaturalne zaopatrzenie, więc powiedziałem jej, że musi dać. Zapytałem ją, co masz? Wyciągnęła z torebki portmonetkę z monetami. Wysypała mi na rękę jej zawartość i uzbierała $87 i jakieś drobne. Daj mi je, powiedziałem. Zapytała, wszystko? Wszystko, powiedziałem. Oddała mi swój ostatni grosz. Powiedziała, że do przyszłej wypłaty nie będzie miała żadnych pieniędzy i że w ogóle nie kupiła sobie jeszcze produktów spożywczych, a do tego jej następna wypłata miała być dopiero za ponad tydzień. A ja wziąłem jej wszystkie pieniądze i dałem je pastorowi kościoła i modliłem się o finansowy cud dla niej. Po tygodniu zadzwonił do mnie pastor, żeby opowiedzieć, co się wydarzyło. W poniedziałek po spotkaniu ktoś, kto nawet nie chodził do ich kościoła, podarował jej samochód. To nie był ktoś, kto wiedział, że samochód był jej potrzebny. To było po prostu Boże nadnaturalne zaopatrzenie. Dzień lub dwa po tym wydarzeniu zadzwoniła do niej jej matka. Wcześniej jej matka była zawstydzona jej stanem i kiedy ta kobieta wylądowała w zakładzie psychiatrycznym, wycofała się z relacji z nią. Matka prosiła ją o przebaczenie i poprosiła, żeby wróciła do domu. Przed końcem tygodnia kobieta miała nową pracę, za którą dostawała dwa razy więcej pieniędzy. Ktoś, kto nie miał wiary w Boga, mógłby pomyśleć, że byłem okrutny, prosząc tą kobietę o ostatni grosz. My tak bardzo łatwo osądzamy, nie znając intencji, dlaczego osoba robi to, co robi. Ale ja jej nic nie zabrałem. Dałem jej możliwość do aktywowania Bożego, nadnaturalnego przepływu i jej krok wiary dał jej samochód, miejsce do mieszkania, odnowienie relacji z matką oraz nową pracę, za którą dostawała dwa razy więcej niż poprzedni. Przeczytam jeszcze jedno świadectwo. On kiedyś nauczał też w pewnym kościele, że zaufanie Bogu w kwestii finansów to początkowy szczebel, to jest miejsce startu. Bo jeśli w tym nie ufasz, to trudno ci będzie zaufać w pozostałych rzeczach. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Dlatego, że jeśli nie masz pieniędzy, to boisz się o swoje życie, co będzie. To znaczy, że twoje życie nie jest poddane do końca Bogu. To znaczy, że Mu nie ufasz i nie wierzysz. I możesz to wyznawać nie wiadomo ile. Fakty mówią same za siebie. Kiedyś uczyłem dokładnie o tym samym w pewnym kościele w Kalifornii i Bóg tego użył, żeby dotknąć serc tamtych ludzi. Po nauczaniu zebrałem kolektę, żeby dać im możliwość postąpienia według tego, czego się nauczyli. Nie chciałem, żeby myśleli, że robię to z egoistycznych powodów, więc przekazałem całą kolektę pastorowi kościoła. Kiedy przekazywano wiaderka, Pan przemówił do mnie i powiedział: patrz, co teraz się będzie działo, kiedy ci ludzie zaczęli ufać mi w kwestii swoich finansów. Kiedy dokończono zbieranie kolekty, wstałem, aby się modlić i zaczęły dziać się cuda. Ludzie zaczęli przyjmować uzdrawiającą Bożą moc, czyli zaczęli być uzdrawiani w ciele. To był tak wielki pokaz mocy Bożej, że ludzie wybiegli do przodu, pytając, co mają zrobić, żeby przyjąć też zbawienie. Widziałem na własne oczy, że przyczyną tego, że niektórzy z tych ludzi nie byli uzdrowieni, było to, że nigdy w pełni nie zaufali Bogu w dziedzinie finansów. parę słów powiem na temat partnerstwa. Pamiętacie, mówiliśmy o Pawle, że Kościół w Filipii był partnerem dla jego służby. W pewnym czasie, okresie jego po prostu życia, jego służby, on był partnerem jako jedyny Kościół. Jeśli chcesz być błogosławionym w sferze finansów, widzicie tak, nie każdy ma możliwość wyjeżdżania na misję i tak dalej, stania za kazalnicą, bo nie każdy do tego jest powołany. Nie każdy jest powołany, żeby mieć taką służbę, w cudzysłowie, z pięciu urzędów, tak jak Biblia naucza. Nie każdy jest do tego powołany. Jeśli chcesz być błogosławionym, stań się partnerem służby, która przynosi już owoce dla Bożego Królestwa. Widzisz, aby pieniądze dotarły do jakiejś służby, najpierw muszą trafić w ręce partnerów. To inaczej nie przychodzi. Partnerów danej służby. Bóg da im ziarno na zasiew, pomnoży ich zasiew, aby mieli jeszcze więcej. To tak działa w Królestwie. On pomnoży ich zasiew po to, żeby ich błogosławić. Tą obfitością za udział w poszerzaniu Jego Królestwa. Powiem wam, to jest przywilej. To nie jest religijne prawo, to jest przywilej mieć uczestnictwo w poszerzaniu Królestwa. Pamiętam, oglądałem kiedyś pewien film o pewnym prokuratorze, takim bardzo wysokiej rangi. To był wierzący człowiek, on należał do małego kościoła i jego gdzieś tam prosili o coś, żeby on coś tam zrobił w jakimś dniu. On powiedział tak, nie mogę w tym dniu. Odmawiam. Oni się pytali, dlaczego? W tym dniu mój Kościół karmi głodnych. Ja zawsze służę w tym czasie. A co tam robisz? Wydaję posiłki. I nie poszedł nigdzie. Widzicie, on poważnie traktował służbę pańską. Więc Bóg daje finanse tym, którzy będą łożyć na Królestwo. I On pomnoży wtedy ich zasiew. Po to, żeby ich pobłogosławić tą obfitością. Kiedy wspierasz daną służbę, czerpiesz dla siebie z jej namaszczenia. Wspominałem o tym. Powiem wam, to jest ważne. Niektórzy w to nie wierzą. Zadziwia mnie to. Bo to jest w Biblii. To jest takie duchowe prawo, że korzystasz z owoców namaszczenia, doświadczenia danej służby. Moja rada. Znajdź kogoś, kto doszedł dalej niż ty i siej w jego życie. Niektórzy myślą, on i tak ma dużo więcej niż ja. Wiesz, co to znaczy takie myślenie? Pieniądz kontroluje twoje życie i twoje serce. Dlatego tak myślisz. W ten sposób, powiem ci, tak naprawdę pomagasz sobie. Wiecie, co zrobiła królowa Saba? Usłyszała o mądrości Salomona. Wzięła masę bogactwa. A przecież król Salomon był jednym z najbogatszych ludzi w tym czasie. I pojechała do niego i dała mu to. Można by powiedzieć, po co? Czy nie mogła tego rozdać biednym u siebie w państwie? Była królową. Widzicie, ona miała troszkę mądrości. Potrzebowała więcej. Więc wzięła olbrzymi dar i podróż. Przyjechała do Salomona i dała mu to w prezencie. Czy on tego potrzebował? Nie. On miał i tak o wiele więcej niż ona. Ale widzicie, dar poprzedza coś. Wiecie co? Otwarte serce. Więc Salomon powiedział, możesz się mnie pytać, co chcesz. Odpowiadał, udzielił jej mądrości, a na sam koniec dał jej więcej niż przywiozła. I ona pojechała z tym z powrotem. Widzicie, to, co otrzymała, ona otrzymała pewną mądrość, która mogła przynieść błogosławieństwo dla całego narodu jej. Niektórzy tego nie widzą. Widzisz, w takim działaniu motywy serca są ważniejsze od daru, od finansów. Bo kiedy motywacją jest to, żeby zdobyć kasę, to zapomnij o tym, o czym mówię. To w jego oczach to jest nieprawość. Kiedy stajesz się partnerem Bożej służby z właściwymi motywacjami serca, Bóg Ojciec sprowadzi na ciebie dobrobyt i sprawi, że Jego błogosławieństwo spocznie na twoim życiu. Powiem ci, to może nawet dotyczyć manifestacji uzdrowienia. Jeśli nie dajesz, to znaczy, że nie uznajesz Bożego prawa własności. Nie ufasz swemu Bogu. On nie potrzebuje tak naprawdę naszych pieniędzy. To my ich bardziej potrzebujemy. To my potrzebujemy dawać. Wielu ludzi tego nie rozumie. Bo jest myślenie tego świata, jak będę dawał, będę miał mniej. A przecież mam tyle potrzeb. To jest myślenie od ducha tego świata. Ekonomia Bożego Królestwa działa na zupełnie innych zasadach niż ekonomia tego świata. Więc potrzebujesz się przestawić w tym miejscu. Oczywiście, jeśli chcesz. Jeśli nie ufasz Bogu w sferze finansów, nie będziesz mógł Mu zaufać w innych sferach życia. A to może właśnie dotyczyć sfery przyjmowania uzdrowienia, które zostało uwolnione na krzyżu ponad 2000 lat temu i jest dla każdego dostępne. To jest pytanie, dlaczego tyle ludzi w ciele Chrystusa choruje i przedwcześnie umiera? Czy tak powinno być? Nie. Czy za pieniądze kupisz sobie uzdrowienie? Nie. Za pieniądze nic nie kupisz u Boga. Żadnego błogosławieństwa, żadnej przychylności. Dawanie jest potrzebne tobie i mnie. Kiedy do nas przyjeżdżają nieraz ludzie na posługę i opowiadają mi historię swojego życia, jak problemami i tak dalej, często zadaję im pytanie, czy jesteś wierny w oddawaniu dziesięciny? I niektórzy mówią, ale co to ma do rzeczy? Ja powiedziałem, ma. Dlatego, że Bóg powiedział, że otworzy okna niebieskie i błogosławieństwo wyleje na twoje życie. Więc widzę, że nie masz błogosławieństwa, więc się pytam po prostu. Ja nie chcę twoich pieniędzy, ja się po prostu pytam. Ludzie tego nie rozumieją. Myślą, że co to ma wspólnego? Powiem wam, czy Boże błogosławieństwo jest błogosławieństwem? Jest. Czy życie w zdrowiu jest Bożym błogosławieństwem? Jest. Czy przyjmowanie uzdrowienia od Boga jest błogosławieństwem? Jest. Więc jeśli tego nie ma, to musi być przyczyna. No nie zawsze jestem wierny. No raz daję, raz nie daję. Jakby to zacznij być wierny w tym przez kilka miesięcy, przez rok. Jeśli się sytuacja nie poprawi, przyjedź jeszcze raz, będziemy szukać. Najczęściej nie przyjeżdżają. Bo dotknąłem sfery, która jest ich bożkiem i kontroluje ich życie. Kochani, wiedza o tej całej sferze powodzenia, bogactwa, finansów może być przyjęta, może przyjść do ciebie z książek, ze słuchania, nauczania, ale to jeszcze nie prowadzi do manifestacji tego w życiu. To jest początek. To jest uświadomienie sobie pewnej prawdy, której może nie znałem. Może źle myślałam do tej pory. Pan chce, Pan daje nam objawienie po co? Po to, żebyśmy je przyjęli, zastosowali i byli błogosławieni. To jest bardzo proste. To jest życie właśnie z wiary i poprzez wiarę. Nie w to, co mówi ten świat. Ja wolę słuchać mojego Pana. Powiem wam, wolę być posłuszny temu, który oddał swojego Syna na śmierć za mnie. Wolę takiej osobie zaufać i powierzyć mu swoje życie, niż słuchać ducha tego świata. Ja wiem, że to nie wszystkim się podoba, to co mówię, no trudno. Możecie mnie nie lubić. Kiedy przyjmiesz objawienie do swojego serca, potrzebujesz jeszcze w tym miejscu pokonać takie ubóstwo w sferze duszy, w sferze umysłu, emocji, woli. Będziesz toczył o tym bój, dlatego że twoja dusza będzie kwiczeć ze strachu, jak zarzynane prosie nieraz. Wiesz dlaczego? Bo nigdy nie była w tym miejscu. Więc kwiczy ze strachu. Została nakarmiona religią. Humanizmem, racjonalizmem. Więc kwiczy ze strachu. Bo to jest miejsce, w którym nigdy nie byłam. Nie idź tam ze mną. Boję się. Co to będzie? Jak to będzie? Boję się. Możesz zrobić dwie rzeczy. Albo zrobić krok wiary, albo zostać w tym miejscu i mieć wspomnienie. Mogłem mieć inne życie. Mogłem mieć inne życie. Lęk mnie powstrzymał. No cóż, Bóg i tak cię kocha. Więc będziesz toczył bój, żeby wprowadzić te poznane zasady w swoje życie. Jeśli będziesz zwyciężał, ta prawda objawienia będzie się zakorzeniać w twoim wewnętrznym człowieku i w końcu stanie się częścią ciebie. A kiedy staje się częścią ciebie, to dla ciebie będzie to naturalne już. Bez żadnych napięć i stresów. Kiedy będziesz podlewał to ziarno objawienia, chronił je, podlewał, ono zacznie rosnąć i wyda dla ciebie owoc. Potrzebujemy, kochani, wypchnąć stare rzeczy z naszej podświadomości nawet i pozwolić, żeby Duch Święty wszedł w to miejsce z prawdą, z objawieniem, ze Słowem Ojca. Po to, żeby te puste miejsca, one powinny być wypełnione prawdą, objawioną prawdą ze słowa. Zadaj sobie pytanie, jak dzisiaj żyjesz? Jako syn czy jak niewolnik? Jako dziedzic czy jako żebrak? Powiem ci, to widać po twoich modlitwach. Niebo to widzi. Po słowach twoich modlitw. Kłuje to wszystko, co? I tak ma być. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Będziemy kończyć powoli. Jeszcze raz powtórzę, to seminarium zrobiliśmy z dwóch powodów. Ja wierzę, że kiedy Bóg inspiruje do pewnego tematu, to znaczy, że On jest potrzebny w ciele Chrystusa. Jeśli dzisiaj Duch Święty zwrócił ci na coś uwagę, co było niewłaściwe, może to będzie czas dla ciebie, żeby przeprosić Pana. Z drugiej strony ciągle wiem, że kiedy masz zrozumienie i objawienie, czego Bóg Ojciec oczekuje od ciebie, a nic z tym nie robisz, to niestety potem są problemy. To, co możesz zrobić, kiedy ja przygotowywałem to seminarium, wiem jedno, że na pewno zwiększę swój siew i to mocno. Nie pytajcie mnie, w jaką glebę ja sieję. Ja nie chcę, żebyście kopiowali kogoś i szli za człowiekiem. To jest bez sensu. Ty musisz znaleźć swoją glebę właściwą. Tak jak cię Bóg poprowadzi. Ja wiem, w jaką glebę mam zasiać. I myślę o tym roku właśnie, że będę siał jeszcze o wiele, wiele więcej niż poprzednio. Poddaj się na nowo Bogu i uczyń Go prawdziwym Panem swojego życia. Panem swoich finansów, swojej przyszłości. Nieraz potrzeba się poddawać Bogu kilka razy dziennie. Zdecyduj się, że będziesz wierzyć Jego Słowu i pójdziesz za Nim. Ja zrobiłem to ponad 30 lat temu i nie żałuję. Czy zawsze było łatwo? Nie. Ale byłem wierny. Zawsze na tej drodze szukałem Boga, szukałem Jego mądrości. Szukałem zawsze rozwiązania wszystkich moich niewiadomych w Słowie i zawsze znajdywałem. Więc naucz, zdecyduj się na posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu. Jeśli nie służysz, zacznij. Niech to będzie drobna rzecz, ale zacznij, bądź w tym wierny. Bóg powiedział, służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi wasz chleb, waszą wodę, oddale choroby spośród ciebie. Niepłodność odejdzie. Nie tylko w kwestii rodzenia dzieci. Liczbę dni Twoich uczynię pełną. To jest obietnica. Dla tych, którzy zdecydują się na służbę Pańską. Ja uważam, że każde Boże dziecko powinno mieć Bożą służbę. Studiuj i rozważaj Boże Słowo na temat całej tej sfery powodzenia duchowego, materialnego. Poświęć na to czas. Ja dzisiaj przekazuję Wam część swojego duchowego dziedzictwa, które Pan mi dał. Podzieliłem się z Wami pewnymi świadectwami. Nawet żeśmy w przerwie rozmawiali z żoną, ona mówiła jeszcze o tym. No tak, ale nie mamy czasu tutaj na to wszystko. Musiałbym mieć kilka dni. Ale wierzę, że najważniejsze rzeczy powiedziałem. Więc pozwól też, aby Duch Święty wkładał w Twoje serce te objawione prawdy, kiedy będziesz szukał Boga w tej dziedzinie. Sprawdzał te fragmenty. Rozważał je w sercu. Podejmij też taką walkę ze swoją duszą, aby przyjęte objawienie wprowadzać w życie. Objawienie to początek. Jeśli nie wiesz, czego nie wiesz, to jest najgorzej. Jeśli dzisiaj się dowiedziałeś, czego nie wiedziałeś, czy nie wiedziałaś, możesz zawsze coś z tym zrobić. Na pewno bądź wierny w oddawaniu tych dziesięcin, w dawaniu ofiar, w wspomaganiu Bożych sług, sierot, wdów, biednych. Bez względu na okoliczności. Tu chodzi o serce, a nie o ilość. W każdym miesiącu przeznacz część swojego ziarna na zasiew. Niech to wejdzie w nawyk Twój. Rozpocznij od siania w dobrą glebę, która już przynosi owoce dla Królestwa. Więc zapytaj Pana, Panie, powiedz mi, w jaką glebę chcę, żebym siał. On Ci pokaże to. Kiedy zaczniesz zbierać swoje żniwo, wtedy możesz dawać także potrzebującym. I będziesz mieć radość, że masz co dać, że możesz kogoś pobłogosławić, bo masz i jeszcze Ci zostaje. Nie bądź spontaniczny w dawaniu i sianiu. Nie kieruj się tutaj emocjami. Emocje to jest bardzo zły doradca. Ja robię to w świadomie, z trzeźwym umysłem. Oczywiście nieraz Pan pobudzi Ciebie do tego, żeby gdzieś położyć, to daj, ale to zawsze dawaj z radością, a nie z przymusem. Nieraz może potrzebujesz nazwać to ziarno. Panie, sieje w tą służbę i wierzę, żeby ta służba się rozwijała jeszcze bardziej. Wiem, że będę zbierać owoce z tej służby. Widzisz, kiedy stajesz się partnerem jakiejś służby, to stajesz się współuczestnikiem całego błogosławieństwa, które ta służba niesie dla innych. Myślisz, że otrzymasz mniejszą nagrodę od tego, który stoi na czele tej służby? Nie. Prawdopodobnie otrzymasz taką samą nagrodę, bo wspierałeś tą służbę. Wielu ludzi tego nie rozumie. Możesz siać w czyjeś namaszczenie, jeśli masz pragnienie, żeby coś dotarło też do Ciebie. Ja sprawdziłem, bo kiedyś mi powiedzieli, to nie działa. Nie dyskutowałem z tym, powiedziałem, muszę to sprawdzić. I powiem Wam, że to działa. Ja tego doświadczyłem osobiście. Nie dzielę się z Wami niczym, czego nie przerobiłem i co nie sprawdziłem, że działa. Więc mówię, najpierw siej w dobrą glebę, która przynosi owoce dla Bożego Królestwa. Bądź posłuszny Duchowi Świętemu w tej sferze. Proś Go o prowadzenie, gdzie, ile zasiać. Bądź w tym wierny, co postanowiłeś, tak jak pokazywałem Wam. Kiedy Ty się decydujesz i mówisz, będę siał, na przykład systematycznie w tą służbę, to Bóg Ojciec widzi to, może coś zaplanować. Więc bądź w tym wierny, co bez względu na okoliczności i nie przestawaj, chyba że Pan Ci wskaże, że powie, że dosyć. Kiedyś sialiśmy w pewną służbę w Polsce i w którymś momencie ja miałem taki niesmak w sobie i sobie myślałem, coś jest chyba nie tak. Już kilka razy to miałem. Ale mówię o takim pierwszym przypadku. I potem dowiedzieliśmy się, że liderzy tej służby niestety poszli w grzech. I Duch Święty jakby ostrzegał, już mówił, przestań, nie siej tam. Pamiętajcie, że to wierność przynosi owoce. Chyba że Pan Ci powie, żeby zmienić miejsce siania. Chroń i podlewaj swoje ziarno poprzez modlitwę. Co mam na myśli? Możesz używać też władzy i autorytetu i zabraniać szarańczy to pożerać, wrogowi tego dotykać. Kiedy Bóg mnie tego uczył, pamiętam w tym najtrudniejszym czasie naszym, któryśmy przechodzili w tej sferze, w którymś momencie ja powiedziałam, Panie, jeśli Ty nie zabezpieczysz naszych rachunków, to ja muszę zostawić Twoją służbę. Ja się czuję odpowiedzialny za żonę i za córkę. I Pan powiedział do mnie, pobłogosławię Cię finansowo. I ja wiedziałam, że to On powiedział. Więc ja nic nie robiłem i czekałem. I to nie nadchodziło i nie wiedziałam dlaczego. I kiedyś słuchałem jednej kasety wideo dwugodzinnej i zapamiętałem jedno zdanie z tej kasety, które pamiętam do dzisiaj. Ten człowiek powiedział: nieraz będziesz musiał wyrwać z gardła swoje pieniądze diabłu. Więc wiedziałem, że muszę użyć władzy i autorytetu. Próbowałem to robić przez kilka miesięcy. Wiecie, świat duchowy wie, czy ty próbujesz, czy używasz w końcu. I kiedy w końcu to zrobiłem, w przeciągu 2 tygodni diabeł został pokonany w tym. I to błogosławieństwo zaczęło płynąć i płynie do dzisiaj. Spodziewaj się zawsze zwrotu i plonu. Może na początku zaczniesz od 10-krotny zwrot. To powiem ci, jeśli masz 10-krotny, to weryfikuj, czy wszystko robisz tak, jak pisze w słowie, bo powinieneś mieć minimum 30-krotny. To prawdopodobnie jeszcze robisz coś nie tak. Już się czegoś nauczyłeś, ale jeszcze coś jest nie tak. W czasie próby, którą na pewno będziesz przechodzić, poddawaj się Bogu i ogłaszaj Bożą wierność i nie rezygnuj. Pamiętam historię z Ukrainy. Pewna osoba była liderką, kobieta, liderką uwielbienia. Ona powiedziała, że jej, to mnie bardzo dotknęło. Ona powiedziała tak: zaczęłam moją dziesięcinę od kilku kopiejek. Posłuchaj mnie. Od kilku kopiejek. Ale byłam w tym wierna. I ona żyła tylko z mamą, która była staruszką na rencie. Wiecie, na Ukrainie renta to jest tak, że nawet przeżyć nie za bardzo można. Matka zauważyła, że córka na ubrania jakieś ma, coraz lepiej tym już nie pracuje, tylko ciągle do tego kościoła lata. W końcu się jej zapytała: dziecko, skąd ty masz te pieniądze, że ty tym? I co ona powiedziała mamie? Że ona zdecydowała się, że będzie z tego wszystkiego, co otrzymuje, oddawać dziesięciny z darów, zdatków i tak dalej. Widzicie, ona nie przejadała ziarna. Nieraz chodziła głodna. Ale była wierna w oddawaniu, więc jej dziesięciny zaczęły wzrastać. W końcu mama to zauważyła i powiedziała: to ja też zacznę. Mama się nawróciła i też zaczęła. Błogosławieństwo zaczęło przychodzić do ich domu. To było oczywiście w czasie. Sąsiadka zauważyła i zaczęła rozmawiać z jej mamą. Słuchaj, co się stało? Mówisz, z czego wy żyjecie? Widzę, że wam się coraz lepiej powodzi. A przecież tyle lat było tak trudno. Więc mama tej młodej kobiety, liderki, powiedziała, co robią. No to ja też chcę. Nawróciła się, też zaczęła. Widzicie, to tak jest. Świadectwo coś czyni. Osobiste finanse, finanse Kościoła, one nie są przeznaczone tylko na to, do zaspokojenia własnych potrzeb, na realizację wizji, powołania, poszerzania, zasiew. Chcę wam powiedzieć, że niewiele kościołów w świadomy sposób sieje na zewnątrz. Dlatego się często zmagają w tej sferze. I ledwo wiążą koniec z końcem. Pamiętaj też, żeby przełamać ubóstwo w osobistym życiu, w rodzinie, w kościele, w narodzie. Najpierw musi być złamana moc religii. Powiem wam, religia nie jest jednym demonem, którego można szybko wypędzić. To jest demoniczny system, który ustanowił demoniczne twierdze w sposobie myślenia i funkcjonowania bardzo wielu Bożych dzieci też. Bardzo wielu. Musi być to złamane. A potem być wiernym w tym, co Bóg mówi. Przyjmować objawienie, sprowadzać je w życie. Bóg Ojciec kocha każdego człowieka i pragnie, żeby Jego Królestwo dosięgło każdego, kto chodzi po tej ziemi. Słyszałem świadectwo. Muzułmanki nawracały się, zaczęły oddawać dziesięcinę. Mężowie byli zdziwieni, skąd więcej pieniędzy mają nagle, że ich biznesy wzrastają. Widzisz, jedna osoba w rodzinie może sprowadzić błogosławieństwo na całą rodzinę. On kocha swój lud, z którym zawarł przymierze przez tą przelaną krew swego Syna. Pragnie błogosławić swój lud. Tak bardzo, żeby on się stał w końcu błogosławieństwem też dla potrzebujących. Gdy zaczniesz wierzyć swemu Ojcu w niebie, gdy staniesz się takim dobrym, wiernym, lojalnym szafarzem tego, co od Niego otrzymałeś, otrzymałaś, On cię w tym na pewno sprawdzi, bez wątpienia. Kiedy zobaczy, że jesteś wierny w małym, da ci więcej, będziesz w tym wzrastać, to Jego błogosławieństwo dosięgnie twojego życia. Więc nie będziesz musiał zabiegać o to błogosławieństwo. Ono po prostu spłynie na ciebie. Po prostu przyjdzie. I jest niemożliwe, żeby nie przyszło. Bo inaczej tą księgę można by wyrzucić do kosza. To jest księga, która zmienia ludzkie życie. Nieraz mówię tak, jeśli pokochasz to słowo, ono pokocha ciebie. Jeśli odrzucasz to słowo, odrzucasz Boga. Jeśli nie wierzysz temu słowu, czyli nie wierzysz Bogu, zasmucasz go. To jest na tyle, co ja wam chciałam powiedzieć. Ale jeśli cię serce pobudza do tego, że chcesz zacząć, proszę bardzo, masz taką możliwość. Ale najpierw, jeśli naprawdę gdzieś Duch Święty pokazał ci pewne rzeczy, najpierw przeproś Go za to. Powiem wam tak. Musi zawsze być pokuta i nawrócenie. Sama pokuta bez nawrócenia nic nie przynosi zmiany życia. Wyznany grzech Ojciec przebaczy, bo tak obiecał. Nawrócenie polega na tym, że przynosisz owoce nawrócenia. Jeśli pokuta nie sięgnie serca, nie będzie przemiany życia.